Ekonomizer. Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. W zeszłym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny. W dzisiejszym programie porozmawiamy o skutkach ekonomicznych rozwiązań przyjętych w nowelizacji ustawy, a gościem Ekonomizera jest Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
Jak pan ocenia, czy w efekcie tej ustawy czeka polską branżę futerkową katastrofa, a może nawet całą polską gospodarkę?
Nie wiem, czy całą polską gospodarkę, ale na pewno wyrwa, która powstanie w polskim sektorze rolnym, a który przecież oddziałuje na całą polską gospodarkę, będzie absolutnie nie do zasypania. Mówimy w tym momencie, jeżeli weźmiemy pod uwagę samą tylko tę jedną ustawę, czyli tę tak zwaną piątkę dla zwierząt, to pozbawieniu Polski właściwie jednym cięciem w ciągu jednego roku eksportu o wartości blisko 9 miliardów złotych. To jest mniej więcej 1/3 tego, ile kosztuje nas rokrocznie program Rodzina 500+, a ta strata wynika z tego, że ustawa likwiduje możliwość, żeby tutaj uściślić nie całego uboju rytualnego, jak to często się tutaj taką informację w mediach powielało, natomiast produkcji tego mięsa w systemach halal bądź koszer przeznaczonego na eksport, czyli tak naprawdę tego, na czym branża drobiarska i producentów bydła mięsnego zarabia najwięcej, oraz likwidację hodowli zwierząt futerkowych, a zatem pozbawiamy się w tym momencie eksportu poza teren naszego kraju przez systemy aukcyjne o wartości około 1,5 miliarda złotych rocznie. Dodatkowo zbiega się to w czasie z pandemią koronawirusa, która no nie trzeba nikomu tłumaczyć, jakie skutki ekonomiczne poczyniła w polskich i nie tylko zresztą polskich gospodarstwach. Zbiega się to także w czasie z sytuacją, w której rząd Prawa i Sprawiedliwości obiecywał rolnikom pewną stabilność ekonomiczną, wspieranie polskiego rolnictwa. Tymczasem zaraz po wyborach prezydenckich dowiadujemy się, że właściwie przez pewne widzimisię, bo tutaj nie ma żadnych argumentów ekonomicznych, dokonuje się kasaty dwóch bardzo klasowych branż, które potrafią bardzo wymiernie brać udział w ogóle wskaźników eksportowych polskich artykułów rolno-spożywczych. Jest to decyzja absolutnie niezrozumiała ze wszechmiar, nie tylko ze względu na ekonomię, ale także na całą sferę moralną, gdyż tutaj wydaje się, że jednak pewna lewicowa ideologia zdecydowanie nad cyframi zaczęła górować. To jest bardzo niepokojący syndrom, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę to, w jakich oczach tego typu decyzje stawiają Polskę w oczach potencjalnych inwestorów. No, jeżeli ktoś będzie chciał ulokować pieniądze w naszym kraju, to wydaje mi się, że teraz dwa razy się zastanowi ze względu na pewną niestabilność prawa, ponieważ jeszcze przecież rok temu wprowadzono nowe obostrzenia względem zarówno hodowli zwierząt futerkowych, jak i całej szerokiej branży uboju rytualnego. Nie zanosiło się na to w żadnym stopniu, aby te branże miały w jakikolwiek sposób zostać zlikwidowane. Tymczasem okazuje się, że właściwie jedną decyzją, szybkim, 3-dniowym procedowaniem można takie branże usunąć, bo niestety na to się zanosi.
Ekonomizer. Różnice szacunków są bardzo duże. Ze strony hodowców pojawiła się informacja, że spadek PKB w związku z ustawą mógłby wynieść ponad 2% i przeciwko tym głosom protestował wiceminister finansów Sebastian Skuza.
Mocno przesadzone to. Tyle mogę powiedzieć, że około 70 miliardów to w przyszłym roku planujemy subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego. Więc myślę, że kwoty z tego tytułu są naprawdę kwotami mocno przesadzone.
Argument tutaj ze strony ministerstwa był taki, że chodzi o pieniądze niewielkie, czyli 0,08% wartości polskiego PKB, a jeśli chodzi o eksport, to 0,16%. Czy te dane są do zaakceptowania przez pana? Jak pan je ocenia?
Mówimy tutaj konkretnie o danych, które odnoszą się do branży hodowli zwierząt futerkowych, no ale jeżeli spojrzymy sobie nie na procenty, a na liczby bezwzględne, okaże się, że 0,16% polskiego eksportu, bo według GUS w 2019 wyniósł on w granicach tam 236 miliardów euro, to jest to już kwota 1,6 miliarda tytułu eksportu pochodzącego tylko z tytułu hodowli zwierząt futerkowych. Jeżeli mówimy o 800 PKB, to tak naprawdę mówimy o ponownie kwocie 1,6 miliarda z tytułu produkcji surowców dostarczanych przez hodowlę zwierząt futerkowych. Podobnie zaniża się dane dotyczące rynku pracy, gdzie mówi się o 600 polskiego rynku pracy. Tylko że te 0,6% polskiego rynku pracy to jest 10 tysięcy osób zatrudnionych w branży. Wszystkie informacje zależą od tego, w jaki sposób będziemy je podawać. Niestety także na tym polu ekonomicznym zarówno producenci mięsa w systemach halal i koszer, jak i hodowcy zwierząt futerkowych muszą mierzyć się z ogromną liczbą manipulacji. Organizacje, które najprężniej sprzeciwiają się tym dwóm aspektom polskiej produkcji rolnej, mają swoje, powiedzmy, mówię to w wielkim cudzysłowie, raporty, na których się opierają. Natomiast wystarczy wczytać się zazwyczaj w stronę tytułową, co tutaj zalecam absolutnie wszystkim politykom, aby można było posiedzieć się taką informacją, że raport, który w tym przypadku cytował minister Skuza, powstał na zlecenie Stowarzyszenia Otwarte Klatki, czyli jednej z tych organizacji, które najbardziej uderzają już od lat w polskich hodowców zwierząt futerkowych, ale także producentów mięsa pochodzącego z uboju rytualnego. Kwestia zakazów potencjalnych, bądź już tych, które miały miejsce w innych krajach Unii Europejskiej. Tak samo mówi się o 13 krajach, Wielkiej Rzeszy krajów, które zakazały hodowli zwierząt futerkowych. Tymczasem, jeżeli się przyjrzymy tym 13 krajom, to tak naprawdę wśród nich tylko dwa państwa, Holandia i Norwegia, były jakkolwiek liczącymi się producentami na tym rynku. Natomiast grona tych 13 w 5 krajach objętych zakazem liczba ferm w momencie wprowadzania zakazu wynosiła, uwaga, 0. W jednym kraju, w Austrii, funkcjonowała tylko jedna ferma, która zresztą przyniosła się od razu zaraz za czeską granicę. W dwóch, w Serbii i w Bośni, hodowano tylko szynszyle i to na bardzo, bardzo niewielką skalę. W Polsce absolutnie nieopłacalną, a w pozostałych krajach łącznie hodowano tyle zwierząt, ile rocznie hoduje się na jednej średniej wielkości fermie w naszym kraju. W Polsce w tym momencie funkcjonuje około 810 ferm hodujących blisko 7 milionów zwierząt. To jest więcej dwukrotnie niż w tych wszystkich krajach, o których mowa jest w tym gronie 13 państw, o których mówią aktywiści. Natomiast jeżeli przyjrzymy się tym dwóm państwom, aby wrócić ściśle już do ekonomii, o których mówiłem, czyli Holandii i Norwegii, tym krajom, które jakkolwiek liczyły się na rynku, to warto zdać sobie sprawę z tego, że tam wypłacono hodowcom bardzo sowite odszkodowania za odejście od hodowli i ustalono długie vacatio legis. W przypadku Holandii, która swojego czasu była naprawdę jednym z czołowych rynków futrzarskich na świecie, to vacatio legis zostało ustalone na 11 lat. Tam niestety rolnicy wpadli w ostatnim roku w ogromne kłopoty spowodowane pandemią koronawirusa, więc sami postulowali to, aby to vacatio legis nieco skrócić i szybciej wypłacić odszkodowania. Natomiast te odszkodowania wyniosły tam przy 100 fermach około 810 milionów złotych w przeliczeniu na złotówki. W przypadku Norwegii było to około 630 milionów złotych przy 180 bardzo niewielkich fermach. Gdybyśmy przełożyli to na warunki polskie i rzeczywiście chcielibyśmy wypłacać polskim hodowcom zwierząt futerkowych, tylko zwierząt futerkowych, rekompensaty na poziomie unijnym w tych krajach, w których już te zakazy wprowadzono, to takie rekompensaty wyniosłyby między 4 a 5 miliardów złotych.
Ekonomizer. Spróbujmy wyjaśnić to nieporozumienie wokół VAT-u, bo ten pogląd został przedstawiony też przez dziennikarzy, że branża dostaje zwroty podatku VAT. Pan o tym też wspominał. Branża działa, przynosi zyski, a VAT jest zwracany i wiąże się to z czym? Z eksportem, bo ja tak to zrozumiałem.
No dokładnie, to jest kolejna manipulacja wynikająca być może z pewnej nieświadomości bądź niechęci względem uznania tego, że branża eksportowa objęta jest zerową stawką podatku VAT. To nie znaczy, że państwo do takiej produkcji jakkolwiek dopłaca. To świadczy tylko o tym, kto w tym przypadku płaci podatek VAT. No, to krąży sobie gdzieś w wewnętrznej cyrkulacji unijnej, cyrkulacji pieniądza i Polska w żaden sposób nie jest na tym stratna. No, równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że nie możemy eksportować, dajmy na to, nie wiem, węgla czy elementów przemysłu stoczniowego czy hutniczego.
Czyli to są zasady wewnętrznego obrotu, handlu wewnątrz Unii Europejskiej.
Dokładnie. To wynika z najzwyczajniej w świecie konstrukcji podatku VAT. Trudno jest się mierzyć z taką manipulacją, bo jest to pewna zupełna aberracja w rozumieniu tego. No, zwrot VAT-u dostaje zagraniczny odbiorca, a nie branża. I tak jest w przypadku eksportu każdego produktu, ponieważ jest on obciążony zerową stawką VAT. Swój VAT płacimy kupując, a nie sprzedając, bo taka po prostu jest konstrukcja tego podatku. Sprzedający jest tutaj jedynie odprowadzającym. Wracamy tutaj do meritum. No, gdybyśmy w ten sposób myśleli, to tak naprawdę musielibyśmy uznać, że absolutnie każda branża eksportowa w Polsce jest absolutnym złem dla budżetu, ponieważ do każdej z tych branż należy dopłacać. No nie, eksport jest dźwignią handlu, w tym przypadku także naszego PKB. To nie jest tak, że jeżeli my wyeksportujemy, tak jak w tamtym roku, artykułów rolno-spożywczych z naszego kraju za 34 miliardy euro, to za każdego z tych miliardów euro polski budżet musi dopłacić jeszcze VAT. No, byłoby to absolutne kuriozum. Natomiast taka narracja rzeczywiście gdzieś krąży.
Ekonomizer. Jeśli jesteśmy już przy eksporcie, tutaj też pojawiają się różne opinie na temat tego właśnie, w jaki sposób wprowadzenie tej ustawy ograniczy eksport. Głównie chodzi tutaj o ograniczenie eksportu, jeśli chodzi o wołowinę. Informacji na ten temat, w jakich kierunkach sprzedajemy wołowinę, udzielił komisarz unijny do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Te informacje przypomnijmy teraz naszym słuchaczom.
Największym rynkiem dla eksportu polskiej wołowiny jest Unia Europejska. 91% eksportu w 2019 roku. Na liście głównych kierunków eksportowych poza Izraelem, do którego płynie 4% tego eksportu, brak krajów, w których dominuje zapotrzebowanie na mięso z uboju bez ogłuszenia.
Czyli można by było wysnuć taki wniosek, że wprowadzenie tej ustawy nie spowoduje jakiegoś radykalnego zmniejszenia eksportu.
Ja znam ten tweet pana komisarza Wojciechowskiego, był bardzo sprytnie skonstruowany, otóż była tam bardzo iluzorycznie mowa o Unii Europejskiej. Zapomina się natomiast o tym, że to rzeczywiście Unia Europejska, bo ponad 90% eksportu mięsa halal i koszer z Polski trafia do Unii Europejskiej. Zapomina się, że ta Unia Europejska to już jest rynek liczący 28 milionów osób wyznających religię muzułmańską bądź judaistyczną. No jeżeli 28 milionów odbiorców to jest mały rynek, to pytam, co w takim razie jest rynkiem dużym. To jest chyba naturalne, że ze względu na pewną bliskość i pewne wiążące nas gospodarcze związki z Unią Europejską, to ten rynek będzie największym odbiorcą. Ale tutaj mówimy przecież tylko o wołowinie. Natomiast zapomina się ciągle o tym, że mięso pochodzące z uboju rytualnego to nie tylko wołowina, ale przede wszystkim drób. Drób, który jest tym najsilniejszym, jeżeli mówimy o rynkach mięsnych funkcjonujących w naszym kraju. 40% produkcji polskiego mięsa drobiowego to jest mięso pozyskiwane w systemach halal i koszer. To są prawdziwe koszty. Natomiast oczywiście tak, wołowina jest rynkiem rozwijającym się. Polska wołowina jest szanowana w krajach Unii Europejskiej, ale także poza granicami Unii. Wcale się nie dziwię, że te 4% z Izraela na panu komisarzu Wojciechowskim nie robią wrażenia, jeżeli zapominam o 30-milionowym rynku konsumenckim na terenie samej Unii Europejskiej, o którym przypuszczam, że jednak wie, natomiast z jakiegoś powodu nie chciał o tym powiedzieć. No, trzeba sobie zdać sprawę, co by się mogło wydarzyć w sytuacji, gdyby nie można było tego mięsa pozyskać w systemach halal i koszer. No wiążą nas pewne umowy, więc jeżeli nie moglibyśmy tego mięsa wyeksportować, no coś musielibyśmy z nim zrobić. Więc trafiłoby ono prawdopodobnie na rynek krajowy. My już jesteśmy bogatsi o tę wiedzę, ponieważ w 2013 roku zakazano uboju mięsa na potrzeby wspólnot religijnych. Po roku oczywiście Trybunał Konstytucyjny przywrócił ten przepis, uznając go za niezgodny z ustawą zasadniczą. Natomiast wtedy cała nadwyżka mięsa, która była eksportowana, trafiła na nasz rynek wewnętrzny. Spowodowało to gigantyczne załamanie cenowe, o czym nie mówią przeciwnicy uboju rytualnego, to potrafiło być nawet do 50-60 groszy na kilogramie, co tak naprawdę stanowi marżę hodowców bydła. No to są gigantyczne straty, absolutnie niepowetowane i wszystko wskazuje na to, że jeżeli w tym momencie Polska kiedy już odbudowała swoje relacje z zagranicznymi odbiorcami, ponownie będzie musiała wyrzec się tego eksportu, no to straci ponownie te pieniądze, ponownie będzie musiała upchnąć to mięso na rynku wewnętrznym i ponownie zaczną spadać ceny. To samo tyczy się przecież mięsa drobiowego. Poza tym bardzo naiwnym jest myślenie, że jeżeli czegoś zakażemy w Polsce, to zniknie to nagle z globalnej rolniczej mapy świata. No nie. Jeżeli w Polsce zakażemy uboju rytualnego, to inne kraje przejmą te rynki, które my dziś zagospodarowujemy, zarówno jeżeli chodzi o wołowinę, jak i mięso drobiowe. To samo ze zwierzętami futerkowymi. Inne kraje już zacierają ręce. Dania już mówi o tym, że mogłaby przejąć część polskich rynków. Chińczycy, Rosjanie, Ukraińcy stawiają u siebie nowe fermy zwierząt futerkowych.
Ekonomizer. Jednak jeśli chodzi o eksport polskiej wołowiny, to komisarz Janusz Wojciechowski przytoczył tutaj dane związane właśnie też z podobnym zakazem uboju rytualnego, tym wcześniejszym, i stwierdził, że w tym przypadku nie było zmniejszenia eksportu mięsa wołowego z Polski.
Polska przez ostatnie kilka lat, od czasu wprowadzenia ostatniego zakazu uboju rytualnego, gigantycznie rozwinęła sektor produkcji wołowiny. Tu już nie ma co liczyć na to, co może będzie albo czego może nie będzie. Musimy jednak opierać się na pewnych prognozach ekonomicznych, a te mówią jasno, że jeżeli nie będzie można tego mięsa wyeksportować, bo przypomnę, że umowy na dostawy mięsa podpisywane są jednak nie na miesiąc, nie na dwa, raczej na lata, to są dość długo obowiązujące kontrakty, te nadwyżki będą musiały zostać na rynku krajowym. To oczywiście nie przełoży się także na to, że Polacy będą kupować tańszą wołowinę, to nie będzie znaczyło, że na półce sklepowej ta wołowina będzie tańsza. To znaczy tylko, że w skupie rolnicy, którzy będą musieli po prostu sprzedać to mięso, które nie będzie już w tym momencie ani halal, ani koszer, dostaną za niezwyczajnie niższe ceny. Wzrośnie oczywiście cena utrzymania, zawali im się właściwie planowany od lat biznesplan, natomiast zyski z takiej działalności rolniczej będą mniejsze. Nie ma takiej możliwości, żeby w sytuacji, kiedy likwidujemy jakąś gałąź produkcji, ta gałąź produkcji zyskiwała na tym ekonomicznie. No jest to niezgodne z logiką. Nie wiem, co musieliby zrobić polscy producenci wołowiny, aby rzeczywiście nie stracić na obecnej sytuacji, tym bardziej, że gdzieś z tyłu cały czas przecież mamy widmo umowy między Unią Europejską a Mercosur. Istnieje ogromne zagrożenie, że rynki unijne zostaną zalane wołowiną z Argentyny, z Brazylii. To są rynki o absolutnie nieporównywalnej wielkości względem tego, co mamy w Europie, znacznie, znacznie większe, ale także niezwykle konkurencyjne cenowo ze względu na choćby bardzo tanią tam siłę roboczą. Polscy producenci wołowiny są w sytuacji absolutnie nie do pozazdroszczenia. To samo zresztą tyczy się producentów drobiu, bo ta sama umowa Mercosur będzie również dotyczyła sektora drobiarskiego. Tutaj Brazylia jest obok Stanów Zjednoczonych i Chin jednym z absolutnie czołowych producentów na świecie, większym niż cała Unia Europejska. Więc jeżeli sobie złożymy te wszystkie elementy w całość, do tego dodamy pandemię koronawirusa, to mówiąc zupełnie szczerze, ani w skórze producentów wołowiny, ani w skórze producentów drobiu absolutnie nie chciałbym być.
Ekonomizer. Wróćmy jeszcze do sprawy hodowli zwierząt futerkowych. Producenci mówią tutaj o tym, że straty będą też dla całej branży producentów drobiu i wieprzowiny. W jaki sposób to się wiąże?
Hodowle zwierząt futerkowych są takim naturalnym utylizatorem tak zwanych ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Otóż kiedy mamy do czynienia z produkcją mięsa drobiowego bądź wieprzowiny, człowiek zjada tylko część tego, co da się zjeść, natomiast cała reszta stanowi swoisty odpad. Ten odpad dziś hodowcy, głównie hodowcy drobiu, sprzedają producentom, hodowcom zwierząt futerkowych, a ci z kolei przerabiają te uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, konkretnie kategorii drugiej i trzeciej, na karmę dla zwierząt, na bardzo wysokobiałkową paszę, która ma także dużo kolagenu, który jest bardzo dobry dla jakości samego futra. W ten sposób norki amerykańskie utylizują około 700 tysięcy ton odpadów poubojowych z drobiu rocznie, dzięki czemu hodowcy drobiu mogą zaoszczędzić około 1 miliarda złotych. Unijne prawo każe w jakikolwiek sposób zutylizować tego typu odpady, więc gdyby zniknęły hodowle zwierząt futerkowych, to ten zaoszczędzony miliard należałoby wydać w tym przypadku na konwencjonalną utylizację takich odpadów, a więc na spalenie ich po prostu w spalarniach odpadów organicznych. Cały kazus tutaj polega na tym, że w ponad 95% polski rynek utylizatorski oparty jest o kapitał niemiecki, konkretnie o kapitał jednej spółki, który rozsiał po całym naszym kraju swoje spółki córki, dodatkowo decyzjami UOKiK sprzed 3 lat cały czas budował swoją coraz silniejszą pozycję swoistego monopolisty, faktycznie oligopolisty na polskim rynku utylizacyjnym. I niestety, jeżeli hodowle zwierząt futerkowych z Polski znikną, to drobiarze będą musieli z usług tych firm korzystać. To przełoży się prawdopodobnie na wyższe ceny mięsa drobiowego, czy może w mniejszym stopniu trzody chlewnej, bo tutaj tych odpadów trafia zdecydowanie mniej. Natomiast Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa niejednokrotnie podkreślało, że przekazywanie odpadów poubojowych do ferm zwierząt futerkowych to jest najbardziej ekologiczna ze wszelkich dostępnych możliwości utylizacji tych odpadów. To jest po prostu naturalny obieg. Odpady po produkcji jednych zwierząt przekazujemy na karmę dla innego rodzaju hodowli. Więc tak, to dotkliwie uderzy w branżę drobiarską, co zresztą eksperci tejże branży podkreślali w swoich stanowiskach, listach kierowanych do czy to prezesa Kaczyńskiego, czy premiera Morawieckiego, Ministerstwa Rolnictwa, tutaj Krajowa Rada Drobiarstwa. Izba Gospodarcza podawała swojego czasu nawet dane mówiące nie o 700 tysiącach, a o 750 tysiącach ton odpadów poubojowych. Te szacunki są różne w zależności od tego, z jaką organizacją tutaj hodowcy współpracują. To pokazuje, że rolnictwo jest systemem naczyń połączonych i uderzenie w jakąkolwiek jedną branżę momentalnie oddziałuje na inne. No, potencjalnie rykoszetem przy likwidacji uboju rytualnego czy hodowli zwierząt futerkowych oberwać mogą także producenci zbóż, ale także przedstawiciele sektora sadowniczego, bo także te niższej jakości owoce, które nie nadają się do spożycia przez człowieka, czy producenci zbóż niekonsumpcyjnych, a zbóż paszowych, bo musimy pamiętać o tym, że większość zboża w Polsce to są jednak zboża paszowe, przy ograniczeniu jakiejkolwiek produkcji, czy to hodowli zwierząt futerkowych, czy produkcji drobiu, czy bydła mięsnego, stracą część swojego rynku zbytu, no bo hodowcy, wiadomo, odkupują to zboże czy owoce na pasze dla zwierząt.
Ekonomizer. Te opinie na temat ustawy są bardzo różne. Teraz wiadomo, że ustawa sama czeka na poprawki Senatu i akceptację pana prezydenta. Czy jest szansa na to, że zostanie ona na tyle zmieniona, że także producenci po prostu stwierdzą, że jest to rozwiązanie cywilizowane, takie jak na Zachodzie, jak w przypadku Holandii, gdzie był długi okres odejścia od tej produkcji. Jak pan widzi szansę na zmianę tej ustawy?
Moim zdaniem, patrząc zupełnie realnie, szanse są niewielkie. Natomiast to, co muszą wziąć pod uwagę politycy, to są wysokie odszkodowania dla hodowców z obu sektorów, o których dzisiaj rozmawialiśmy, oraz absolutnie wydłużenie okresu vacatio legis. Trzeba po prostu jednak chyba kierować się czystą arytmetyką przy ocenie tej sytuacji. Wydaje mi się, że jeżeli ustawa finalnie wróci do Sejmu, to nie będzie problemu z tym, aby ona została przegłosowana. Natomiast ona nie może zostać przegłosowana w obecnym kształcie, ponieważ jest to pogwałcenie absolutnie wszelkich zasad możliwości prowadzenia gospodarki. No, prezydent powinien ją zawetować, kierując się choćby tym, co już niejednokrotnie mówił Trybunał Konstytucyjny, jak wyrażali się o całej tej sprawie konstytucjonaliści, eksperci z zakresu prawa, mówiąc o tym, że ustawa ta w jednym przypadku, w przypadku mięsa halal i koszer, uderza wprost w wolność funkcjonowania wspólnot wyznaniowych, a w drugim przypadku w wolność prowadzenia działalności gospodarczej. Daje także bardzo niebezpieczny precedens do tego, co może dziać się w przyszłości, a jeżeli spojrzymy na skuteczność organizacji pseudoekologicznych w Polsce i to, jak potrafią oni forsować zmiany w prawie i zauważymy, że w ostatnich latach poza tymi branżami, o których dzisiaj rozmawialiśmy, atakowany był także chów klatkowy drobiu, produkcja jaj, mleka, w ogóle produkcja wołowiny, no to przed polskimi rolnikami, szczególnie tymi zajmującymi się hodowlą zwierząt, naprawdę bardzo trudne lata, prawdopodobnie lata ogromnych bojów i protestów. Kiedyś wydaje mi się, że ktoś wreszcie powie basta działalności takich organizacji, ale wtedy może być już po prostu za późno.
Różnice zdań, szczególnie jeśli chodzi o ocenę kosztów wprowadzenia ustawy, są, jak widać, bardzo duże. Miejmy nadzieję, że spokojny rachunek umożliwi zbliżenie stanowisk. Dziękuję bardzo. Gościem Ekonomizera był dziś Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej.
Dziękuję uprzejmie.
Piotr Tomczyk, do usłyszenia za tydzień. We'll be right back.
Ekonomizer.